Krótka piłka, 20 listopada 2019 roku. Polska reprezentacja właśnie zakończyła swój cykl eliminacyjny i czekamy, aż zostanie dolosowana do którejś z grup na Euro. Ja nazywam się Karol Drzewicki, a razem w studiu ze mną są pan etatowy
Bartosz Nauc,
Wojciech Jagodziński
oraz nasz stały ekspert
Janek Sławiński.
No to może od razu przejdźmy do tej reprezentacji Polski już nie czekając. Janku, czekam z niecierpliwością, bo powiedziałeś mi przed audycją, że przygotowałeś coś, czego nikt tutaj w tym studiu nie może usłyszeć, więc zacznijmy od tego, żeby się po prostu do tego odnieść.
Jerzy, ufam tobie. Zgrzeszyłem. Zwątpiłem na początku twojej drogi. Doczesne rzeczy jak Liga Narodów, taktyka czy pomysł na grę przysłoniły mi wzrok. Mój ludzki umysł nie pozwolił mi w pełni dostrzec planu, który ty znałeś od dnia zatrudnienia. Jerzy, zbłądziłem. Zwycięstwo z Austrią wydawało mi się przypadkiem. Byłem głuchy. Ty otworzyłeś moje uszy, bym usłyszał twoje wołanie. Pojedziemy na Euro, krzyczałeś. Ja jednak w moim zatwardziałym sercu wciąż pozostawałem odwrócony od ciebie. Jerzy, dałeś mi znaki. Ja jednak trwałem w grzechu, w martwej duszy trzymając porażkę ze Słowenią, remis z Austrią. Zesłałeś pomazańca, który na całym świecie zaczął głosić chwałę naszej reprezentacji. Strzelał, asystował. Niósł na barkach krzyż, do którego przybiły go gwoździe mojej wątpliwości, a bok przebiła mu włócznia mojego cynizmu. Jerzy, przebacz mi. Już więcej nie odejdę od ciebie. Chcę być twoim uczniem. Chcę wierzyć. Pomazaniec powstał, Słowenia pokonana. Pojedziemy na Euro, krzyczysz, a wraz z tobą krzyczą twoi uczniowie. Jestem jednym z nich. Jerzy, ufam tobie.
No ja się normalnie rozpłynąłem przy tym felietoniku. Normalnie łezka mi tutaj poleciała. Nie wiem, czy panowie widzicie. Jerzy, czy my ufamy tobie?
Nazwijcie mnie niewiernym Bartoszem, ale Jerzemu dalej nie wierzę.
Bo... Ale jak to przecież Janek tak pięknie tutaj nawoływał.
No, nawoływał i prawie mnie przekonał, ale wciąż nie przekonują mnie zwycięstwa, czy to ze Słowenią, czy Izraelem, są to rywale po prostu, których my przecież spodziewaliśmy się, że przejdziemy już po tym losowaniu eliminacji do Mistrzostw Europy, po tym, jak byliśmy po tragicznym mundialu, tak, to my tutaj byliśmy wszyscy pewni, że Polacy sobie z tą grupą eliminacyjną poradzą, no i sobie poradzili. Było może trochę lepiej niż się spodziewaliśmy, ale zwłaszcza pod koniec, ale to wciąż nie jest wynik, który no, nie satysfakcjonuje, bo po prostu nie są to Mistrzostwa Europy jeszcze. Zobaczymy, jak na turnieju finałowym, a ja nie spodziewałem się tam wiele dobrego, zwłaszcza jeżeli z jakichś tragicznych względów miałby na ten turniej nie pojechać Robert Lewandowski.
A czy ty, Wojtku, uwierzyłeś?
Cóż, patrząc na te piękne słowa, które w tym felietonie wypowiedział Janek, aż ciężko było w to nie uwierzyć, jednak, że ja tutaj zgodzę się z kolegą, że tacy przeciwnicy jak Izrael czy Słowenia jednak nie dadzą takiego dobrego przetarcia, jak chociażby można tutaj powiedzieć, no jest to, że tak powiem, wysoko postawiony przykład Portugalii. Jednakże zobaczymy, jak będzie wyglądała gra polskiej reprezentacji na Euro, ponieważ początkowo był taki boom na Nawałkę i wszyscy wiedzieliśmy, jak to się skończyło. Miejmy nadzieję, że Jerzy Brzęczek znajdzie jakiś pomysł na tą kadrę i poprowadzi nas do jak najlepszej lokaty na Mistrzostwach Europy.
A jak ta wiara w przypadku tego, co się wydarzy na tym Euro 2020?
To jest poniekąd efekt mojej desperacji, bo ja po prostu pogodziłem się z tym, że Jerzy Brzęczek do końca Mistrzostw Europy nie zostanie zwolniony, jako nasz selekcjoner będzie kontynuował swoją pracę do końca przyszłych wakacji, więc pozostało mi tylko uwierzyć w to, że te wyniki będą jak najlepsze, a z drugiej strony zgodzę się ze słowami selekcjonera po meczu z Izraelem, że ta pierwsza połowa była no, może nie perfekcyjna, ale naprawdę solidna taktycznie, więc gdzieś ten pomysł się rodzi i to, co zawodnicy wykonują na boisku, czy chociażby to, co Szymański pokazał w ostatnim spotkaniu, no to może nas napawać pewnym optymizmem. No zobaczymy, co z Glikiem.
No to przejdźmy teraz do ogółu kadry i podsumowania tego, no bo przecież zakończyły się eliminacje, bądź co bądź, jedne z lepszych w naszej historii. Po raz kolejny zakwalifikowaliśmy się na Euro. No w zasadzie w 2012 nie musieliśmy, ale no ten ciąg dwóch kolejnych eliminacji z pierwszym miejscem w grupie jednak o czymś mówi. No to tak. Jerzy Brzęczek przeszedł do historii jako człowiek, który wyrównał rekord czystych kont podczas cyklu eliminacji. Czy to, że mieliśmy taką grupę, jakby ułatwiło mu to całe zadanie?
No jak miało mu nie ułatwić? No kto miał te bramki naszą reprezentację?
No Zachawi miał je strzelać w pierwszym meczu.
No to mamy pojedynczych piłkarzy co najwyżej, no ale nie Łotwa, tak? Macedonia też, no mimo że ja tam żywiłem nadzieję co do tej reprezentacji, nie pokazała się z tak dobrej strony, jak miałem na to nadzieję. No ale tak, to jest Zachawi, jest Alaba w Austrii i tak naprawdę kończą się osobistości.
Zapomniałeś o Arnautowicie oczywiście.
No, oczywiście, że zapomniałem o Arnautowicie. No bo Arnautowicz nie jest piłkarzem choćby zbliżonym do klasy światowej, jak to jest Alaba czy Robert Lewandowski.
Znaczy tak, oczywiście, ale jednak jest, pozostaje w jakimś tam, no można nie powiedzieć ścisłym topie, ale na pewno w tak. Premier League. Na pewno w Premier League jest wartościowym zawodnikiem.
Ale podsumowując to, nasza reprezentacja składała się z zawodników, którzy no po prostu byli no klasę lepsi od całej reszty grupy i to, że nie traciliśmy bramek, no to gratuluję, to plan minimum został wykonany.
A ja z kolei uważam, że mogliśmy stracić kilka bramek więcej i te zwycięstwa do zera też świadczą w pewnym sensie o klasie naszego zespołu, a z drugiej strony obwiniacie naszą grupę pod tym względem, że ci rywale nie byli z tej najwyższej światowej półki, ale z drugiej strony dla szkoleniowca, który co dopiero pojawił się w drużynie, która na Mistrzostwach Świata zagrała no, totalną kaszankę, no to taka ścieżka, taki rok na przygotowanie się, no to chyba jest coś w porządku, żeby zbudować jakieś podwaliny. Mamy jeszcze 4 mecze towarzyskie do czasu Mistrzostw Europy i tam krążą plotki, że mają być to rywale z tego ścisłego światowego topu i wtedy zobaczymy, jak ta gra będzie
wyglądać. Ale Brzęczek nie miał tylko roku na przygotowanie się, miał jeszcze całą Ligę Narodów, no i wyglądało to wtedy dobrze, tylko tak naprawdę w pierwszym meczu z Portugalią, jak dobrze pamiętam, albo
z Włochami.
Ale to był ten właśnie ten okres, gdzie trzeba było tę reprezentację uleczyć, gdzie trzeba było zmazać po prostu ten wstyd po Mistrzostwach Świata i to był ten okres przejściowy. No co prawda rzeczywiście nie było tutaj jakichś wielkich innowacji i tak jak już wspominałem właśnie w felietonie, że to Lewandowski dużą część tych eliminacji przeniósł na swoich barkach, ale no, z drugiej strony musi być taka gwiazda światowego formatu.
No to teraz spójrzmy na skład, w którym ta eliminacja przeszła polska reprezentacja, no bo w porównaniu do tego, co w swoich ostatnich meczach wystawiał Adam Nawałka, to tylko 5 zawodników zachowało miejsce w podstawowym składzie. Jest to oczywiście Wojciech Szczęsny, jest to Kamil Glik, jest to Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński oraz oczywiście Robert Lewandowski. Mamy dużo młodej krwi. I tutaj przede wszystkim rzuca się nazwisko Sebastiana Szymańskiego. No bo jakby nie patrzeć, on już butami wszedł w tą kadrę i mi się wydaje, że nawet Grosicki będzie miał problem z rywalizacją z nim o pierwsze miejsce w składzie w pierwszym meczu no, na Mistrzostwach Europy.
Cóż, na pewno masz rację, tak. Widziałem te mecze i uważam Szymańskiego za połączenie Grzegorza Krychowiaka z Piotrem Zielińskim, gdyż potrafi dobrze zagrać tak samo również w defensywie, jak i w ofensywie. Strzelił już swoją bramkę w meczu ze Słowenią. To z ogólnej rzecz biorąc pokazał się naprawdę z dobrej strony i jest to na pewno jakaś możliwość na przyszłość przy ustawianiu składu na mecze.
Ja tylko zastanawiam się właśnie nad problemem naszej nowej siódemki, nowej starej siódemki w reprezentacji właśnie Piotrka Zielińskiego, bo on kolejny raz udowadnia, że no
mentalnie, psychicznie nie jest przygotowany do gry w kadrze, a z drugiej strony no, odstawiać takiego zawodnika, nie powoływać go byłoby czymś dosyć absurdalnym, więc w tym momencie jakikolwiek szkoleniowiec by na naszej kadrze nie przyszedł, no to miałby ten problem, czy powoływać zawodnika, który umiejętności ma na najwyższym poziomie, czy zostawić go i znaleźć kogoś, kto może jest trochę gorszym zawodnikiem, ale w drużynie odnajdzie się lepiej. I dwa, Jerzy Brzęczek pokazał, że bez Lewandowskiego też jest życie.
Bez Lewandowskiego jest życie, ale z drugiej strony w każdym z tych meczów wystąpił wspomniany przez ciebie Piotrek Zieliński. Piotrek Zieliński, na którego próbowano znaleźć różne sposoby, czy to na prawym skrzydle, czy to na lewym skrzydle. Raz wychodziło to dobrze, raz gorzej. Koniec końców i tak został przy tej pozycji numer 10. W tych ostatnich meczach, powiedzmy tak, przy rozegraniu wyglądało to dobrze, ale kiedy miał już kończyć nam akcję, no to wyglądało tak jak no, w tym jego ostatnim strzale w eliminacjach, kiedy strzelał z bodajże 11 metrów, no i Oblak po prostu wyciągnął tą piłkę, no bo on uderzył prosto w niego.
Znaczy ja się zgodzę, że Piotr Zieliński jest zawodnikiem, który powinien w tej reprezentacji robić grę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak wczoraj dla Słowenii grał Iličić. On przecież grał właściwie tak, jak my byśmy chcieli, żeby grał dla nas Piotr Zieliński. Tak? Jeśli chodzi o umiejętności techniczne, umiejętności odnalezienia się w polu karnym, to przecież dwie bramki dla Słowenii padły w głównej mierze dzięki Iličićowi. Tak? Przecież...
I dzięki naszym obrońcom.
I dzięki naszym obrońcom. No a prawda jest taka, że Piotr Zieliński takiego meczu, jaki liczyć wczoraj w naszej kadrze, albo jeszcze nie miał, albo miał tak dawno, że już nie pamiętam, kiedy to było.
Chciałoby się powiedzieć, jeszcze nie nadszedł ten dzień. No cóż, macie rację, w 100% muszę się z wami zgodzić. Gra Piotrka Zielińskiego nie wygląda tak, jakbyśmy na pewno od niego tego oczekiwali. Na pewno sam nie jest zadowolony ze swojej postawy. Ale no, nie można powiedzieć, niektóre jego podania otwierające drogę do bramki albo kilka jego strzałów było naprawdę dobrych. Niestety brakuje mu wykończenia i na pewno zimnej krwi.
Czyli no przede wszystkim zimnej krwi, ale także tutaj z Murawa na Narodowym zrobiła swoje. Oczywiście o Murawie nie będziemy dyskutować, no bo to jest najgorętszy, najzielęszy temat w polskim internecie. Wróćmy do Jerzego Brzęczka, ale chciałbym tutaj poruszyć aspekt współpracy z trenerem Michniewiczem. No bo tak, trener Brzęczek to trener, który przede wszystkim do reprezentacji wprowadził Szymańskiego, który wprowadził także Bielika. W ostatnim meczu pojawił się także Kamil Jóźwiak. Wcześniej w reprezentacji już zadebiutował Arkadiusz Reca, który już do niej się wpisał na dobre i to nawet do szablonu. Czy to w końcu ma sens, no bo narzekaliśmy przez te kilka lat, że mamy chude lata, że za kilka lat nie będziemy mieli kadry, to się okazuje, że tak, Bielik wchodzi, gra dobrze, Szymański gra znakomicie, Reca no miał problemy, ale grywa. Czy to idzie w dobrym kierunku?
Idzie w jak najbardziej dobrym kierunku, zwłaszcza, że szkoleniowcy, którzy prowadzą nasze kadry te młodsze, te główne zaplecza, czyli U20 i Jacek Magiera, U21, czyli Czesław Michniewicz, no to są panowie, którzy potrafią zawodnika do gry na najwyższym poziomie przygotować w absolutnie fantastycznym stopniu i ja myślę, że też to jest ich no, duża zasługa, że ci młodzi przebijają się do głównej reprezentacji. Myślę, że z Szymańskiego i Jóźwiaka będziemy mieli duży pożytek, tak jak wspomniałeś, Krystian Bielik, który będzie mógł grać obok Krychowiaka. Jest jeszcze Jacek Góralski, o którym zapewne będziemy rozmawiać. Reca, do którego rzeczywiście można było się momentami przekonywać. Miał swoje momenty. Tak.
Ale ogólnie, koniec końców na plus.
Ogólnie mówiąc tak. Większych zarzutów chyba do niego nie można mieć. To nie spowodował, że nie wyszliśmy z grupy. Generalnie no, ci panowie z U20 i z U21, jeżeli będą tak dalej pracować i dostaną swój czas, no to będą nam dostarczać nie półprodukty, a dobrych piłkarzy.
Warto zauważyć, że i Magiera, i Michniewicz to są mimo wszystko lepsi trenerzy niż trener pierwszej reprezentacji, więc nic dziwnego w tym, że dostarczają nam zawodników do pierwszej kadry, ale też nie róbmy z tego jakiejś wielkiej ich zasługi, ani trenera Brzęczka, jakiegoś autorskiego projektu, no bo są to zawodnicy, którzy po prostu się rozwijali grając w lidze, przeszli do lepszych klubów, no i byłoby głupotą nie powoływać Szymańskiego, który zbiera dobre oceny w Rosji, Bednarka, który gra w Premier League, no nie oszukujmy się, nie są to zawodnicy wymyśleni przez Brzęczka z jakiejś konieczności, jak to był na przykład Mączyński za Nawałki, który, no, którego większość z nas by nie powołała, tak?
No też prawda. No, z drugiej strony trener Brzęczek mógł dalej lecieć na tym schemacie, który stworzył Nawałka, bo no, na początku nie ukrywajmy się, wszyscy mówili, no dobra, Brzęczek leci tym, co miał Nawałka, tylko że miał gorsze wyniki. Ale chciałbym także wrócić do tej kwestii konkurencji w środku pomocy. Tak jak wspomniałem, dochodzi Bielik. Klich wrócił do reprezentacji Zabrzęczka. Mamy także Jacka Góralskiego, który potrafi być nie dosyć, że dobrym zadaniowcem. To doskonałym uzupełnieniem dla Grześka Krychowiaka, który oczywiście jest kręgosłupem tego środka pola. I czy myślicie, że taki zestaw środka pola, gdzie każdy zawodnik tak naprawdę daje inne możliwości co do przebiegu rozegrania w meczu, czy taka konkurencja daje nam możliwości do gry na najwyższym poziomie?
No my mamy możliwości zaskoczyć rywala rzeczywiście różnym składem tego środka pola. Jeżeli potrzebujemy kogoś, kto będzie biegał za piłką, kto będzie próbował ją odbierać, no to mamy Góralskiego. Krychowiak myślę, że pozostanie jako człowiek, od którego raczej to budowanie składu powinno się jednak rozpoczynać, no bo on daje, mówiąc masło maślane, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie bardzo dużo. No i też jeśli chodzi o ten styl gry, no my nie mamy zawodników jeszcze, którzy będą grali jakiś finezyjny futbol i myślę, że właśnie taka siłowa piłka jest tym, w którym kierunku powinniśmy podążać.
Cóż, ja uważam, że kończy się era pewna. Odchodzi Łukasz Piszczek. Niedługo, jeżeli tak dalej będą grali zawodnicy młodzieżowej reprezentacji, obecnie, przepraszam, zawodnicy z młodzieżowej reprezentacji, którzy obecnie grają już w seniorskiej składzie, to niedługo odejdzie Grosicki, odejdzie Glik. Nadchodzi czas, że tak powiem, młodego pokolenia i powinno nas to cieszyć. Wydaje mi się, że to był jeden z założeń, jakie przedstawił Zbigniew Bonich Jerzemu Brzęczkowi, żeby miał odmłodzić ten skład. I
czyli on... jednak Katra bardziej Bońka niż Brzęczka?
Cóż, ale to nawet było mówione, że jest to jedno z założeń. Nawet sam Jerzy Brzęczek mówił, że jest to jedno z założeń, że ma odmłodzić tą kadrę. I konsekwentnie to robi. I tak naprawdę chwała mu za to, mimo że styl w pierwszych meczach nie był, że tak powiem, najwyższych lotów, to ostatnie dwa mecze byłem naprawdę, imponowali mi swoją grą.
No i teraz troszeczkę taki argument przeczący temu, no bo tak, mówimy z jednej strony o reprezentacji, która straciła tylko 5 bramek w ciągu eliminacji, zachowała czyste konto w 7 meczach, ale straciliśmy 4 bramki, kiedy nie było na boisku Kamila Glika. No i tutaj dochodzi ten problem, że mamy oczywiście Jana Bednarka, oczywiście mamy Artura Jędrzejczyka, który teraz ponoć jest w lepszej formie od Michała Poznana, który też może być powoływany na tę pozycję. Mamy Ciąka, który no w zasadzie nie wiemy, jaka jest jego forma, no bo zawsze się dowiadujemy o nim, że jest tylko na kartce powołania. Tak naprawdę jak spojrzeć na to, co wyprawia we Włoszech, no to też są koszmarne liczby. Czy tutaj można mieć obawy, jakby Kamil Glik przypadkiem doznał kontuzji, która go wykluczy z ewentualnego występu podczas Euro 2020?
Oczywiście, że można mieć obawy, no bo właśnie przez to nie poradziliśmy sobie tak naprawdę na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Glik się wyłączył no, trochę nieodpowiedzialną gierką treningową, tak? No ale też nie przesadzajmy, jest to normalna sprawa, że piłkarze się bawią. No i no nie wyszły nam te mecze, tak? Pamiętamy, grał Cionek w środku obrony i strzelił sobie samobuja trochę przypadkowego, ale jednak mam wrażenie, że z Glikiem do niczego takiego by nie doszło. Ta wymiana pokoleniowa, która się trochę przeprowadza, tak, teraz, no to jest to, mówię, naturalny stan rzeczy. Ktoś kończy karierę, ktoś jest już po prostu za stary, nie domaga, nie ma wystarczającego poziomu, no i się siłą rzeczy szuka tych młodszych opcji. Jest teraz Bednarek, ale poza Bednarkiem to ja nie widzę póki co drugiego młodego obrońcy, który grałby na wysokim poziomie na środkowej, w środkowej części, tak?
A Sebastian Walukiewicz?
Grał.
No cóż, ja uważam, że tutaj taką rolę mógłby spełnić Krystian Bielik, ponieważ on w swojej drużynie, bodajże w Charlton Athletic, grał na obronie. I były to mecze dość dobre w jego wykonaniu. Tak samo w młodzieżowej reprezentacji również grywał na środku obrony i nie były to złe mecze w jego wykonaniu. Dlaczego by więc nie spróbować?
Ale to równie dobrze, zamiast już stawiać na zawodnika, który jeszcze nie jest piłkarzem na najwyższym poziomie, to już szybciej bym przesunął Krychowiaka na środek obrony, który jest defensywnym pomocnikiem i na pewno da sobie radę.
W zasadzie której pozycji Krychowiak nie obstawia. Chociaż sam mówił, że w przyszłości chciałby już grać na środku obrony, bo czuję, że z wiekiem to przesunięcie mu się zdarzy.
Na pewno dałby sobie radę na środku obrony, a tak jak sam mówiłeś, mamy teraz dużo opcji w środku pola, więc gdyby już doszło do takiej katastrofy, że Kamil Glik albo któryś z tych, albo Bednarek nie mógłby zagrać na Mistrzostwach Europy, bo miałby jakąś kontuzję czy cokolwiek innego, to szybciej bym właśnie przesuwał tam Krychowiaka i kombinował w środku pomocy, bo tutaj mamy po prostu więcej opcji niż na środku obrony.
My też mamy więcej opcji w naszej dyskusji, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę, a teraz Amy Winehouse. Wracamy do krótkiej piłki i trzeba zacząć od tego, że chyba znamy zwycięzcę nagrody Puszkasa, najpiękniejszą bramkę roku, naszym zdaniem, chyba bezapelacyjne, zdobył Robert Lewandowski.
Absolutnie. No, to jest człowiek, który mentalnie ma już złotą piłkę, więc no, tutaj jakiekolwiek te wyniki nie będą, no, to dla mnie on i tak będzie zwycięzcą. Człowiek, który ma przed sobą czterech obrońców, dośrodkowuje, jest no, kreatorem tego kluczowego podania przed bramką. On i tak jest zdenerwowany, że mu to dośrodkowanie nie wyszło, nie skończyło się bezpośrednim strzałem, czy właśnie przy tej bramce. Chociażby omija kilku rywali, bez problemu umieszcza piłkę na dalszym słupku i to z tak ostrego kąta. Maszyna.
Jeszcze mając przed sobą niezawodnego Jana Oblaka, w którego chyba wstąpił duch Lwa Jaszyna moim zdaniem, Robert Lewandowski, człowiek dla kadry kluczowy, człowiek dla Bayernu niezbędny, człowiek, który tą reprezentację może ciągnąć, kiedy po prostu nie idzie, w tych eliminacjach zaledwie 6 oczek, ale tych 6 oczek wystarczyło, żeby zdobyć łącznie tyle punktów, ile mamy. Ile bramek może zdobyć Robert Lewandowski na Euro, licząc, że będziemy mieli podobną grupę, jak mieliśmy 4 lata temu?
Cóż, wydaje mi się, że to nawet nieważne jest, ile bramek Robert zdobędzie, ważne, jaką rolę będzie odgrywał na tym boisku, ponieważ on nie musi tak naprawdę strzelać, żeby skupić na sobie uwagę 2 czy 3 obrońców. Może dać w tym czasie możliwość odegrania piłki do Milika czy chociażby, nie wiem, Szymańskiego, załóżmy, zależy jaką kadrę Jerzy Brzęczek powoła. On już samym swoim obecnością na boisku robi naprawdę bardzo wiele i wydaje mi się, że nawet bramki nie musiałby strzelać bramek, żeby odkupić za swoje zaufanie.
No właśnie, mieliśmy teraz nową odsłonę Roberta Lewandowskiego, który nie dosyć, że kładzie 4 rywali, czy to przy dośrodkowaniu, czy to przy bezpośrednim zdobyciu bramki, to jeszcze pomaga w rozegraniu w środku pomocy. Czy to może być klucz, wystawienie Lewandowskiego na Euro, czy w tych meczach towarzyskich przed Euro z Krzysztofem Piątkiem, czy nawet i Kownackim, albo też Milikiem, jak wyzdrowieje? Czy to będzie może nowy koncept, taki Lewandowski ultra nowoczesny?
Znaczy nie powiedziałbym, żeby to był nowy koncept, no bo przecież Lewandowski już grał z Milikiem za Nawałki i się spisywało to bardzo dobrze, tak? Pamiętamy eliminację do Mistrzostw Europy czy do Mistrzostw Świata. No
to... A wtedy mieliśmy świeższych skrzydłowych.
No to też prawda. Ale po prostu no wydaje mi się, że Lewandowski jest na tyle dobrym zawodnikiem, że zmiana taktyki no, dla niego zawsze będzie mniej istotna niż dla reszty zawodników i to raczej od formy reszty zawodników powinno zależeć, jakim ustawieniem wyjdziemy w dany mecz, bo Lewandowski po prostu myślę, że da sobie radę w każdym ustawieniu. Jakbyśmy wystawili 6 obrońców i 2 pomocników, to byśmy też dali sobie radę z Lewandowskim.
Do Lewandowskiego zawsze padały ognie krytyki, że w tych najważniejszych turniejach on nie daje rady. Czy w tym momencie, będąc w top formie, naprawdę po 30 mieć taką formę, no to niebywałe jeszcze być najlepszym zawodnikiem na świecie przy okazji, czego oczywiście my jesteśmy świadkami. Czy to wszystko spowoduje, że w końcu ta jego trema międzynarodowa z niego zejdzie i to on może być jakimś motorem do nawet wyniku półfinału czy finału Mistrzostw Europy?
Trochę boję się, że po ogłoszeniu wyników plebiscytu Złotej Piłki może się stać z nim to samo, co z Ribérym, który też miał najlepszy sezon w życiu, osiągnął 3 miejsce i potem się zablokował i miał ten dużo, dużo gorszy czas i miejmy nadzieję, że z Lewandowskim tak nie będzie, ale to też chyba bardzo duże nadużycie, bo Lewandowski jest jednak dużo bardziej mentalnie dojrzałym zawodnikiem niż Ribéry i wydaje mi się, że on będzie chciał zamknąć po prostu ten epizod tej swojej formy, ten sezon, który właściwie kończy się Mistrzostwami Europy, właśnie zdobyciem kilku bramek. No, pytałeś się, ile zdobędzie w fazie grupowej. Myślę, że może zdobyć 4 w pierwszym meczu, 1, w drugim meczu 2 i w trzecim na zamknięcie 1. Tak to będzie wyglądało. My z grupy wyjdziemy na Euro, na którym grają 24 drużyny, no to wstydem byłoby nie wyjść z grupy.
No, wstydem byłoby nie wyjść, no ale właśnie, przejdźmy teraz do tematu bardzo gorącego w ogniu zakończenia eliminacji, ale zanim to nastąpi, krótkie wprowadzenie dotyczące tego, co teraz robi UEFA.
Od lat żyjemy w marazmie procedur. Losowanie grup eliminacji, same eliminacje, losowanie grup turnieju, sam turniej i karuzela od nowa. Nużyło? Owszem. Miało swoje wady? Owszem. Czy działało? No, owszem. To po co było zmieniać? No dobrze. Zejdźmy jednak na ziemię, a w zasadzie do Europy. UEFA najwidoczniej znudziła się karuzela w cyrku i zamontowano roller coaster. Najpierw z wielkiego kapelusza pomysłów wyskoczyła Liga Narodów. Trzeba przyznać, że rozgrywki same w sobie nie były żadną tragedią, gdyby nie fakt, że Final Four tego turnieju otrzymało dzikie karty wstępu do sali cyrkowej pod nazwą Mistrzostw Europy. I nawet jeśli wszystko miało być pięknie zaplanowane, jak ludzka piramida akrobatów, tak wszystko runęło wraz z końcem eliminacji. Nie dość, że o składzie koszyków miały zadecydować indywidualne wyniki poszczególnych reprezentacji, to jeszcze do tego gospodarze poszczególnych grup turnieju nie mogli znaleźć się w nich razem. W tym momencie na arenę cyrkową wpadła żonglerka, potknęła się, a kulki porozlatywały się po koszykach i tak oto nie potrzebujemy losowania do jednej z grup. Do wylosowania, a raczej do dolosowania, zostało jeszcze 10 dni. W każdym razie UEFA twierdzi, że ma za sobą udane 2 lata eksperymentów na międzynarodowym polu. Aż strach pomyśleć, jaki los czeka europejską piłkę klubową po zapowiedzianej reformie.
To tak, mamy paradoks w historii chyba całej piłki, od kiedy są wprowadzone losowania, czy to rzuty monetą. No tak, znamy skład jednej z grup, co jest chyba...
Chyba znamy ten skład.
No chyba, no ale to jest chyba 90% tego słowa. To jest chyba jedno z największych kuriozum, przynajmniej moim zdaniem, bo byłem tego pewny, tworząc to wprowadzenie. No bo to nie może być tak, że zaczynamy eliminację, kończymy eliminację i no tak naprawdę już wiemy, do której grupy możemy trafić.
Ale prawda jest taka, że ten bałagan był do przewidzenia, od kiedy tylko ogłoszono i na czym mają polegać rozgrywki Ligi Narodów. I szczerze mówiąc, wtedy mi to ani dzisiaj tak naprawdę w ogóle nie przeszkadzało, że te gorsze reprezentacje będą miały szansę, nawet jeżeli nie dadzą sobie rady w eliminację. Ale ten największy bałagan spowodowały ten dziwny format turnieju, tak? Organizacja go w całej Europie i mamy ten bałagan, że dany kraj musi grać na swoim stadionie i tak dalej i to już powoduje właśnie to całe zamieszanie z grupami, ale jeśli chodzi o samą Ligę Narodów i rozwiązanie, które przyjęła tutaj UEFA, że te gorsze reprezentacje grają ze sobą i mają szansę na dziką kartę na Mistrzostwa Europy, to moim zdaniem jest to dobra decyzja i promuje piłkę nożną w tych państwach, wzmacnia ją. I ja tutaj nie mam nic akurat do tego.
A dla mnie to jest absurdalna decyzja, bo po to są turnieje międzynarodowe, żeby na nich grały najlepsze drużyny. Te, które są troszkę niżej, no to okej, jest Liga Narodów, w której oni mogą się mierzyć, ale żeby to nie skutkowało grą na Mistrzostwach Europy. Niech one walczą w tej swojej dywizji, tak? Te drużyny z ogona stawki europejskiej. Na tym powinny się skończyć ich mecze o stawkę, jeżeli rozwinie się to futbol w tym państwie na tyle, żeby zasługiwały na grę na Euro, no to wtedy śmiało. To są turnieje, na których powinny grać najlepsze drużyny.
Ja tutaj w 100% zgodzę się z Jankiem. Ma oczywiście rację. Są rozgrywki Ligi Narodów i tamte drużyny powinny mierzyć się z drużynami równymi sobie. Tak, powinniśmy stworzyć 2 grupy, w której będą grały drużyny tak naprawdę z tych mało rozwiniętych piłkarsko krajów Europy. I tak naprawdę... To powinno im wystarczyć, a kiedy zdobędą oni, załóżmy przypadkiem, jakieś punkty, tak jak tutaj przykładem bardzo dobrym jest Bułgaria, która ma pełny udział w barażach, mimo że w eliminacjach tak naprawdę nie wygrała żadnego meczu, zremisowała 3, przegrała 4 i ma stosunek bramek 5-17,
No właśnie, to jest chyba jeden z największych paradoksów. Bułgaria, która nie wygrywa żadnego meczu, może na Euro pojechać, czy... To jest UEFA, którą my chcemy.
Chciałem jeszcze tylko dodać, chciałem z ciekawości, że tak naprawdę wyobraźmy sobie sytuację, że Bułgaria w barażowych meczach zremisuje i wygra po karnych i będzie grała na Euro, nie wygrywając ani jednego meczu.
Zaznaczam, że Bułgaria wygrała jedno spotkanie, ostatnie z Czechami 3 dni temu, 1-0, więc ta wygrana jest na ich koncie, ale mniejsza, no nie zmienia to faktu, że rzeczywiście...
No mogę nie wygrać.
Spójrzmy chociażby na bilans bramek, tak? Spójrzmy chociażby na bilans bramek. Czy taka drużyna powinna grać na Mistrzostwach Europy? No nie, to nie promuje piłki, moim zdaniem.
Ale dokładnie... Panowie, jeszcze proszę, nie ma proszę. Pewności, że ani ta Bułgaria pojedzie, bo najpierw musi jednak przejść przez te baraże, to są 2 mecze do zagrania. Jest to też pewne wyzwanie dla tej drużyny, tak? Nie można mówić, nie można tak po prostu zabierać tej drogi eliminacyjnej, no bo po prostu Liga Narodów jest kolejnym procesem eliminacyjnym do Mistrzostw Europy, tak można to teraz nazwać.
Ale słuchaj, no porównując 2 drużyny, Słowenię i Bułgarię, która drużyna jest piłkarsko lepsza? No
zapewne Słowenia.
A Słowenia nie ma żadnych szans na to, żeby zagrać na Mistrzostwach Europy, więc
ale
tutaj...
Ale nikt nie bronił Słowenii dobrze grać w Lidze Narodów.
No dobrze, ale tutaj jest ten problem, że drużyna, która obiektywnie jest piłkarsko lepsza, nie ma tych szans, a drużyna, która jest no dużo, dużo gorsza, na te mistrzostwa prawdopodobnie pojedzie, tak? Rozumiem, piękne, wzruszające, romantyczne historie Leicester mistrzem Anglii, nie wiem, Piast Gliwice mistrzem Polski, ale no nie o to chodzi w wyłanianiu najlepszej drużyny na starym kontynencie.
Ale można powiedzieć, że najlepsza drużyna na starym kontynencie, przypomnijmy, Portugalia wyszła na Euro z grupy dopiero z 3. miejsca, a później wygrała te Mistrzostwa Europy. A przecież gdybyśmy zostali przy starym formacie, w ogóle nie miałaby szans na wyjście z grupy. Gdybyśmy zostali przy starym formacie, w ogóle też nie miałaby takiej grupy, bo nie dostałaby do grupy chociażby Węgrów, którzy przecież wtedy mieli z nimi fantastyczny mecz, skończyło się 3-3. A dzisiaj reprezentacja pokroju tych Węgier, być może będzie to Bułgaria.
Meksyk na Mistrzostwach Świata do lat 17 też był trzeci w grupie, też doszedł do finału i tam dopiero po bramkach w ostatnich 10 minutach przegrał z Brazylią, ale to no, nie o to tu chodzi, tak? No to wtedy zróbmy, jeżeli chodzi o to, no to zróbmy ligę, w której będą grały wszystkie drużyny w Europie, mecz i rewanż. Nie wiem, 55 chyba jest drużyn w UEFA i niech to trwa 17 lat i wtedy wyłonimy najlepszą drużynę na starym kontynencie, tak? No nie ma takiej jednej okazji, żeby sprawdzić, która ta drużyna jest najlepsza, więc chociaż wyłaniajmy te z czołówki czysto piłkarsko najlepsze.
No to tutaj chwilkę ukrócę waszą dyskusję na ten temat. Co było większym banałem? Wprowadzenie międzynarodowego euro teraz, czy 4 lata temu rozszerzenie euro z 16 do 24 drużyn, Wojtku?
Wydaje mi się, że rozszerzenie tych drużyn, ponieważ dało to możliwość do gry drużynom zdecydowanie mniej może nie utalentowanym, co zasłużonym, i wydaje mi się, że teraz mamy tego konsekwencje, że właśnie tak jakby, jak już to rozmawialiśmy, nie chcę tutaj oczywiście wcinać się między zdania, ale taki przykład właśnie Bułgarii jest jednym z nich.
A ja tu z kolei się nie zgodzę, bo rozszerzenie no to pozwala większej ilości tych drużyn z czołówki, tak, obcinać te tabele na trochę niższym miejscu, więc ja tutaj się odwołam do tego, że to 12 miast, które jest gospodarzami Mistrzostw Europy, to jest absurd, zwłaszcza, że jest przecież ta grupa A, jeśli się nie mylę, w której gra się jedne mecze w Rzymie, a drugie w Baku. Tak, no to już łatwiej byłoby zrobić, no powiązać Baku z Rumunią, byłoby trochę bliżej, a dla kontrastu jest drużyna, która ma oba mecze na Wyspach Brytyjskich, 3 godziny jazdy PKS-em.
Zdecydowanie decyzja o tym, żeby turniej był rozgrywany w całej Europie, ponieważ no ja się z poszerzeniem zgadzam, tak? Po prostu nie przeszkadza mi ono, jest moim zdaniem dobrą decyzją.
No to teraz, no jeszcze zostając przy temacie UEFA, Liga Narodów. Liga Narodów, która tak naprawdę sama w sobie nie jest moim zdaniem złą ideą, no bo rozegranie takiego turnieju towarzyskiego, gdzie każdy ma swoje dywizje, no w zasadzie niczym złym nie jest. No ale to, co jest tutaj moim meritum, no to ten turniej finałowy, gdzie no, pewne awansu do tego drużyny dostają pewny bilet na euro. Czy to w jakiś sposób łamie w ogóle ideę eliminacji, w których te drużyny także muszą zagrać?
Nie łamie, ponieważ są to tylko 4 drużyny, które wejdą przez ten system barażowy z Ligi Narodów, a prawda jest taka, że Ligi Narodów nikt by nie chciał grać, może poza tymi właśnie najmniejszymi krajami, gdyby była jakaś nagroda finansowa, gdyby nie to, że daje ona jakąś po prostu nagrodę, tak? A nagrodą jest tutaj awans na Mistrzostwa Europy, jeżeli ci się uda dobrze spisać w Lidze Narodów.
No to być może wtedy usuwajmy te drużyny odpowiednio wcześniej z turnieju eliminacyjnego do Euro i wtedy pozwalajmy tylko drużynom z tej najwyższej ligi walczyć o te pewne miejsca już odpowiednio wcześniej, tylko wtedy trzeba by było pozbyć się tych miast gospodarzy, bo to doprowadza do jeszcze większego bólu głowy. Sam nie do końca dalej rozumiem, jak w ogóle działa Liga Narodów i wtedy nie dzielmy tego na grupy, tylko powiedzmy, zróbmy 9 państw w każdej lidze i wtedy systemem spadków i awansów decydujmy po kilku edycjach, która drużyna będzie biła się o wejście na Euro.
No to teraz jeszcze jedna kwestia dotycząca UEFA, no bo mamy już zapowiedzianą zmianę, teraz przejdę do piłki klubowej. No bo mają się pojawić 3 rozgrywki europejskie. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi, no docelowo około 2025 roku. No to też może stwarzać jakąś sytuację dla tych niższych, powiedzmy, rangą zespołów federacji piłkarskich. Troszeczkę analogiczne do tego, co robi Liga Narodów. Ale z drugiej strony już są jakieś wyliczenia, że zespół z Ekstraklasy będzie potrzebował minimum 25 lat, żeby dostać się do tej Ligi Mistrzów, gdzie tutaj przy wyliczeniach takich, powiedzmy, spokojnych około 8-9 lat, zanim któraś z drużyny, pewniej drużyna z Warszawy, dostanie się ponownie do tej najwyższej klubowej, do tych najwyższych klubowych rozgrywek w Europie. Czy kolejna zapowiedź zmian może przynieść takie same kuriozum, jakie przynoszą te zmiany, te reformy, czy w zasadzie eksperymenty, które są prowadzone przy piłce międzynarodowej?
Możemy na to patrzeć z dwóch stron, bo dla panów, którzy organizują ten turniej, no to wszystko się w portfelach generalnie zgadza. Więcej klubów, więcej sprzedanych praw telewizyjnych, więcej telewidzów i to wszystko się opłaca. Ale z drugiej strony, no w takim razie, z jednej strony Liga Mistrzów zyskuje na wartości, tak, no bo tak jak wspominałeś, będziemy potrzebowali 35 pokoleń piłkarzy, żeby w ogóle pomyśleć o jakimkolwiek dostaniu się tam do fazy grupowej, ale z drugiej strony, jeżeli wszystkie zespoły klubowe z tych najwyższych lig będą grały w rozgrywkach europejskich, no to co to będzie miało za jakiś prestiż granie na gruncie Europy?
Ale ja muszę tutaj się dopytać, bo tak naprawdę nie mam pewności. Czy mówisz teraz o tej Lidze Europy 3, czy jest jeszcze inny projekt?
Nie, mówię właśnie o tej Lidze Europy 3, która była zapowiedziana rok temu.
Aha, no to nie miało być grano 2021-2022, tak mi się kojarzy, a nie 2022?
Nie wiadomo, czy się wyrobią organizacyjnie w czasie.
Aha, no dobrze. No to ogólnie, jeżeli dobrze pamiętam założenia, było tak, że Liga Mistrzów będzie chyba trochę mniejsza, Liga Europy będzie trochę większa, a tutaj mamy tą trzecią Ligę Europy i nasze kluby, no jeśli już gdzieś będą grały, to co najwyżej w Lidze Europy, no bo ścieżka dostania się do tej Ligi Mistrzów faktycznie będzie bardzo ciężka. No i tutaj, tak jak Janek powiedział, jest to decyzja głównie finansowa. Będziemy mieli więcej no, dobrych klubów w Lidze Mistrzów, tą europejską klasę średnią w Lidze Europy i te drużyny, które aspirują do tej klasy średniej w tej Lidze Europy 3, tak? No, ciężko to ocenić, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, na pewno jest to decyzja głównie właśnie podyktowana tym poszerzeniem rynku praw telewizyjnych, żeby jeszcze więcej drużyn grało o jakąś stawkę, o jakiś puchar.
No właśnie, ale czy taki nadmiar tych prestiżowych meczów doprowadziłby do tego, że ta oglądalność w ogóle by wzrosła, no bo właśnie powątpiewać, jeżeli co tydzień byłby jakiś klasyk, no to...
Znaczy, szczerze mówiąc, mnie już od dawna nie jara oglądanie Ligi Mistrzów i oglądanie kolejnych meczów Barcelony z Realem. Ja od dawna mam przesyt.
No głosisz herezję, człowieku.
No ale skoro głoszę herezję, to sobie sam odpowiedziałeś na pytanie. Będzie więcej meczów, będzie więcej klasyków europejskich, więc w teorii więcej ludzi będzie to oglądać, tak? A co do kibiców drużyn z tej Ligi Europy 3, no to gdyby Lechia Gdańsk na przykład miała grać z jakimś FC Lugano ze Szwajcarii właśnie w takim turnieju, no to szczerze mówiąc ja bym się wybrał na taki mecz.
To do Lechi przejdziemy za chwilę, a teraz wszystko jedno wideo. My, jak obiecaliśmy, wracamy do Trójmiasta i posłuchamy tego, co przygotowałeś, Wojtku, na temat sytuacji w Lechii.
Rok temu walka o fotel lidera. Konsekwentna gra w obronie i zabójcza w ataku. Teraz ósma lokata. Nieskuteczność i brak pomysłu. Co stało się z magiczną Lechią Piotra Stokowca? Każdy spodziewał się poprawienia wyniku z zeszłego sezonu. Kibice z Gdańska na pewno mogą czuć obawy o swoich ulubieńców, którzy nie mogą zwyciężyć od 5 ligowych spotkań. Czy pomysły szkoleniowca się kończą, a może styl gry został rozczytany? Nie nam to oceniać. Patrząc na tabelę, można z pewnością stwierdzić, że Lechia coraz bardziej oddala się od wymarzonego mistrzostwa. Piotr Stokowiec zapewnia, że wszystko jest w porządku. Kibice i zarząd tracą jednak cierpliwość. Jak długo można znosić niepowodzenia drużyny? Regułą w Polsce jest to, że kiedy drużynie nie idzie zbyt dobrze, zwalnia się trenera. Jednak gdańszczanie od dawna nie mieli tak utalentowanego szkoleniowca. Zwolnienie go byłoby błędem. Przed Lechią mecz z ŁKS-em, który może być pierwszym gwoździem do trumny Stokowca. Czy uda się biało-zielonym wyjść z dołka i znów walczyć o najwyższe cele? Najbliższe spotkania na pewno przybliżą nas do poznania odpowiedzi. Pamiętajmy jednak, że to wciąż ekstraklasa.
i będąc w ferworze tych ostatnich słów, żeby pamiętać, że to jest ekstraklasa, co się zdarzy, jeśli Lechia nie pokona, albo co gorsza, jeśli przegra z ŁKS-em?
Nic się nie zdarzy, Lechia będzie się przygotowywać do kolejnego meczu i liczyć, że że go wygra. Nie wiem, co miałoby się zdarzyć.
Na pewno będzie to w jakimś stopniu utrudnienie dla Piotra Stokowca, jeżeli będzie chciał tą posadę dalej utrzymać. Jednakże nie sądzę, żeby powinni po takim meczu podnosić takie decyzje o zwalnieniu trenera, ponieważ Piotr Stokowiec pokazał, ile potrafi. Lechia oczywiście ma dołek, ale nie powinniśmy patrzeć na to w kontekście tego, że powinniśmy zwalniać trenera, tak? Pokażcie mi drugiego trenera w Lechii, który ostatnimi czasy robił takie wyniki. Super Puchar Polski i Puchar Polski.
No, jeśli chodzi o te wyniki i w zasadzie o ten dobór kadry, no to Lechia w tym momencie jest i tak w najlepszym okresie w swojej historii od, no powiedzmy, od kilku czy paru ładnych lat. Ale jeśli chodzi o tą bieżącą formę, no to z drużyny, która miała się bić teoretycznie o Mistrzostwo Polski, wychodzi drużyna, która będzie się bić co najwyżej o miejsca trzecie, czwarte.
Nie, ja bym naprawdę jeszcze takich stwierdzeń nie wypowiadał, bo wiadomo, teraz jest gorszy okres, ale jest to pierwszy kryzys w Lechii za Piotra Stokowca tak naprawdę, no, nie licząc tej końcówki sezonu poprzedniego, gdzie Lechia i tak zakończyła sezon zdecydowanie ponad stan. Zwalniać trenera, no nie, ja kompletnie tego nie widzę. Nie
znaczy,
wiem
nie,
za co.
No to oczywiście nie jest racjonalne, żeby takie kroki podejmować.
Dokładnie. Moim zdaniem Lechia w końcu wyjdzie z kryzysu, a jak wyjdzie z kryzysu i wygra 3-4 mecze z rzędu, no to wróci do tej walki o mistrzostwo, no bo w Ekstraklasie każdy walczy o mistrzostwo, jak wygra kilka meczów z rzędu. Śląsk Wrocław dopiero co miał tragiczne tygodnie, ostatnio wygrał chyba 3 mecze z rzędu, już znowu jest w czołówce, no i tak samo będzie z Lechią, być może.
A Krakowia też nie zwolniła trenera i też wygląda to całkiem nieźle, ale tak patrząc na to, jak wygląda w tym momencie tabela, no to ciężko, jadąc od góry, znaleźć drużynę, która w tym sezonie nie była na pierwszym miejscu, chociażby przez chwilę, łącznie z Arką, która przed samym sezonem też zajmowała pierwsze miejsce, ale oczywiście z racji nazwy, ale no pierwsza drużyna jest teraz pierwsza. Piast też był na pozycji lidera, Pogoń była. Krakowia
była
przez chwilę. Śląsk był, jeśli dobrze pamiętam. Wisła Płock też była. No to pierwsza szóstka była na pozycji lidera, więc tu się wszystko może zdarzyć, zwłaszcza, że jest 8 punktów różnicy między pierwszym a 8 miejscem. To umówmy się.
8 punktów, 3 mecze.
No 3 mecze. Dobrze, teraz przejdźmy troszeczkę jeszcze na szybkości, na dół tabeli. Arka Gdynia, która w końcu wydostała się z tej ciemnicy, zdobyła te 3 małe punkciki, które chyba trzymają ją bardziej, no nie wiem w jakiej pewności, ty chyba Janku bardziej mi określisz tę sytuację.
No, zmierzyły się dwie absolutnie fenomenalne, dobra, beznadziejne drużyny, Arka z Wisłą Kraków, więc to było starcie tytanów. Arka wyszła z tego zwycięsko. To, co działo się w szatni Wisły po tym meczu, niech pozostanie na wieki tajemnicą, ale nie działy się tam zbyt przyjemne rzeczy. Arka łapie oddech, ale to są 3 punkty do Górnika Zabrze, więc troszkę trzeba będzie jeszcze popracować. Przed Arką mecz z Jagiellonią na wyjeździe będzie
który
ciężko,
przegra.
Który pewnie przegra, ale spokojnie, pamiętajmy, jest Wisła, jest ŁKS, jest Korona, no i jeszcze Arka. Z tej czwórki 3 drużyny spadną.
Czyli tyle samo drużyny, ile bije się o mistrzostwo, może bić się o spadek. To po prostu się nazywa ekstraklasa. No i tym podsumowaniem sobie zakończymy dzisiejszą krótką piłkę. No w zasadzie chciałoby się rozmawiać dłużej, ale niestety czas nagli. Ja nazywam się Karol Drzewicki, a razem ze mną w studiu byli
Bartosz Naus,
Wojciech Jagodziński,
Janek Sławiński,
który jeszcze z wami zostaje. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.